Witam w studiu Radia Kraków naszego gościa, pan Dawid Góra, reportażysta, autor książek, między innymi o Woprze, a teraz publikacji o halnym. Halnym wietrze, który niesie obłęd, jak tłumaczy nam podtytuł reportażu. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
No to zacznijmy może od wytłumaczenia, czym jest sam halny, czyli wiatr fenowy. Co to oznacza fenowy, co to jest ten fen?
Fenowy wiatr to jest w przypadku halnego wiatr, który wieje od strony Słowacji. I na Słowacji jest to wiatr zimny. On oziębia się z tą swoją podróżą po Tatrach w górę oczywiście. I kiedy natrafia na granie, czyli na te granie, które są na ogół na granicy między Polską a Słowacją, to tam bardzo szybko spada z tych gór i on ociepla się znacznie szybciej niż się oziębiał po stronie słowackiej, dlatego jest tak porywisty, spadając właśnie z gór, ciepły. No i suchy, bo swoją wilgoć stracił na graniach. Widać to zresztą, kiedy po czym wiemy, że będzie halny. Górale wiedzą to po takim wale, który się gromadzi nad Giewontem, nad Tatrami. To jest taki specyficzny masyw z chmur, dodatkowy jakby trochę masyw w Tatrach. To są chmury białe, masywne, tak jak już powiedziałem, i wilgotne. Tamte wilgoć wiatr stracił i dlatego w Zakopanem, czy w ogóle w tych dolinkach takich podtatrzańskich, jak spada, to jest wiatrem ciepłym. Bardzo zmieniają się, kiedy wieje wszelkie, czy właściwie zaraz przed tym, jak zacznie wiać, wszelkie parametry pogodowe, czyli nie tylko temperatura, nie tylko jest odczuwalny ten wiatr porywisty, ale także zmiana ciśnienia. Część osób mówi o infradźwiękach, chociaż to jest akurat niepotwierdzone, więc to tak trochę z teorii spiskowych. Chociaż pewnie jakieś też występują, ich wpływ jest bardziej niepotwierdzony na nas. No i jest nagle cieplej. Kiedy w Zakopanem było minus 10, to po halnym potrafi być plus 5, plus 10 stopni w takich ekstremalnych przypadkach. Więc bardzo dużo rzeczy się zmienia. I o to właśnie chodzi w fenach.
Jak często wieje halny w roku?
Znacznie rzadziej niż nam się wydaje. To znaczy takie małe halne, i to też nawet do końca trudno powiedzieć, czy to są halne, czy nie, ale wiatry w określonym kierunku, o określonej wilgotności, wieją dość często. Natomiast meteorologowie, czy meteorolodzy właściwie, którzy pracują w obserwatorium na Kasprowym Wierchu, przestrzegają przed tym, żeby każdy z tych małych wiatrów nazywać wiatrem halnym. Wiatr halny wieje powiedzmy do 4 razy w roku. Taki porządny halny, kiedy już możemy z całą pewnością stwierdzić, że tak możemy go nazwać. A czasami nie wieje w ogóle. Są takie lata, kiedy tego halnego nie ma w ogóle i nawet jeżeli w mediach usłyszymy, czy przeczytamy jakąś informację, że wiał halny i ten halny spowodował jakiś wypadek na przykład, to dość często zdarza się, że to wcale nie halny. Że ktoś troszeczkę tutaj sobie dodał od siebie.
Bo nie każdy wiatr, który wieje w Tatrach, to jest halny.
A no właśnie.
Książkę otwiera spektakularna scena, akcja policji, akcja służb, też pogotowia ratunkowego, kiedy człowiek w kryzysie, ewidentnie w kryzysie psychicznym, myśliwy, grozi, że zastrzeli swoich bliskich, że powystrzela też tych wszystkich przedstawicieli służb, którzy się tam stawili. No i tu wychodzi pan z tezą, którą głoszą bardzo często ci, którzy mieszkają na Podhalu, ale też u nas tutaj w Krakowie i w ogóle w Małopolsce, bo my też odczuwamy halny i jego skutki, że to jest wiatr, który budzi szaleńców.
Budzi szaleńców to jest nawet dość dobre określenie, że budzi, bo na pewno nie tworzy. Zresztą słowo szaleńce już jest takie trochę pejoratywne.
Jest piętnujące. Osoby tak. W kryzysie? Psychicznym,
tak, osoby nawet można tak bardziej medycznie z zaburzeniami psychicznymi po prostu. I on nie tworzy tych osób, tylko tak jak pani powiedziała bardzo słusznie, właśnie budzi. Czyli mamy już zaburzenia psychiczne, czyli cierpimy na jakieś dolegliwości związane z naszą psychiką i ten okres przed wiatrem halnym, te wszystkie zmiany, które mają miejsce przed tym, jak zaczyna być odczuwalny fizycznie wiatr halny, powodują zmiany w trochę sposobie myślenia, taką określoną jakąś melancholię i osoby, które faktycznie są zaburzone, to też mocno powiedziałem, a dobra, no już niech tak zostanie, wtedy faktycznie wchodzą w stan pobudzenia. Mówi się w Zakopanem mnóstwo o tym, że halny powoduje zamachy samobójcze. To nie do końca prawda.
Ale też w górach bardzo trudno stwierdzić, co jest zamachem samobójczym, a co nie jest, bo łatwo zamaskować i też o tym pan pisze, takie zamachy tak. Samobójcze w górach.
Dlatego jeżeli były jakieś badania, choć było ich bardzo mało, to dotyczą powieszeń. a nie zepchnięć z gór czy skoków z gór, bo to faktycznie, tak jak pani powiedziała, bardzo trudno określić. No chyba, że ktoś zostawił list pożegnalny, no to wtedy wiemy, że to prawdopodobnie było samobójstwo. Ale zostawmy już może te mroczne klimaty. Chodzi o to, że Halny nie powoduje takich sytuacji. On może być taką kroplą, która przepełnia czarę. Takim, nie wiem, groszem do miliona, czyli czymś, co...
Katalizatorem.
Tak, katalizatorem. To jest właśnie dobre słowo. Ja go chyba nawet wielokrotnie użyłem w książce. Czyli jeżeli dana osoba i tak miała taki zamiar, niestety, bardzo zły i bardzo źle interpretujący swoje problemy życiowe, które kończą się ostatecznie właśnie tym zamachem na własne życie, to na przykład zrobi to za 2 tygodnie, wtedy, kiedy będzie ten okres wiania Halnego, a nie dziś.
Ale też ciekawe podaje pan badania statystyczne, że Halny najczęściej wieje jednak późną jesienią i w styczniu,
tak.
Rzadziej w tych miesiącach wiosenno-letnich, ale jeżeli chodzi o jego taką śmiercionośną siłę w wywoływaniu właśnie tych zamachów samobójczych u osób z tendencjami, no to właśnie czerwiec, lipiec są tymi najgorszymi miesiącami.
To prawda, to wyszło w badaniu między innymi Filipa Bulehały, czyli szefa tanatologii w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie. On sam nie był przekonany do tego, czy ten Halny w rzeczywistości rzeczywiście powoduje te zamachy samobójcze. Ale no, okazało się, że jest jakaś tendencja, ona jest nieznaczna. I to nie jest tak, że przed Halnym nagle ten wzrost jest gigantyczny, ale faktycznie on w swoim badaniu zauważył, tak jak pani powiedziała, właśnie w tych ciepłych miesiącach, że wzrost jest. On to badał na zasadzie, jako że ma zwłoki, przychodzą do Zakładu Medycyny Sądowej, wiedzą, które są efektem samobójstw, no to liczył. On liczył dokładnie właśnie powieszenia, żeby być pewnym, że to było w rzeczywistości samobójstwo i nakładał to na siatkę występowania Halnego. No i wyszło mu, że w tych miesiącach letnich faktycznie tych samobójstw jest więcej przed Halnym, natomiast to jest naprawdę liczba nieznaczna, szczególnie, że na przykład w kolejnym badaniu już to nie wyszło i dlatego te badania są takie niejednoznaczne.
Wrócimy do rozmowy z panem Dawidem Górą za kilka minut. Dzisiaj w Przedhajnałem spotkanie z Dawidem Górą, reportażystą. Właśnie niedawno ukazała się jego kolejna publikacja, Halny wiatr, który niesie obłęd. Czy rzeczywiście ten wiatr niesie obłęd, czy tak naprawdę tylko jest katalizatorem pewnych kryzysów psychicznych, które dotykają osoby, które i tak cierpią na jakieś zaburzenia, to już wcześniej mówiliśmy na ten temat. Ale jak się okazuje, Halny działa też, ma wpływ na kobiety w ciąży na przykład.
Ma, ale tylko na ciąże z patologiami. To znaczy na zwykłe, na ciąże...
Prawidłowo przebiegające, tak, ciąże, tak. Nie
ma większego wpływu. Tak wyszło właśnie w badaniu znowuż kolejnego specjalisty, którego podaję w książce. On był przekonany, że kiedy zrobi badanie na kobietach po prostu pozostających w szpitalu na oddziale położniczym, to że wyjdzie mu, że ten Halny ma wpływ na porody. Okazuje się, że nie. Że kiedy wyselekcjonował sobie ciążę z prawidłowym przebiegiem, to ten Halny nie miał żadnego wpływu. Natomiast kiedy wyselekcjonował sobie ciążę z przebiegiem nieprawidłowym, z jakimiś patologiami, to się okazało, że faktycznie Halny przyspiesza porody. To wszystko prowadzi nas do jednego wniosku. Ten katalizator, to po pierwsze, o którym pani mówiła, a po drugie, Halny budzi swego rodzaju rozedrganie. Taką nerwowość, niepewność. U niektórych to jest melancholia, u niektórych większe takie zdenerwowanie. A trzecia sprawa jeszcze jest taka, że to jest odczuwalne właśnie w Zakopanem, pod górami. Zaraz na Podtatrzu i na Podhalu. Przede wszystkim na Podhalu. W Krakowie też, ale w Krakowie znacznie mniej. Pierwszy raz jestem w Radiu Krakowskim, co mnie bardzo cieszy, bo wcześniej za każdym razem opowiadałem o Halnym w Warszawie. Opowiadać o Halnym w Warszawie to tylko jego ciekawostce. Tam kompletnie Halny nie jest odczuwany. Mimo, że wiele osób twierdzi, że tak, że ma dolegliwości przed Halnym, to jest bzdura kompletna. No Halny tam po prostu nie działa w ogóle. W Krakowie działa troszkę. Jak dzwoniłem po komendach różnych policji powiatowych na samym już początku, żeby się rozeznać, czy w ogóle jest jakiś wpływ Halnego, jeszcze zanim te wszystkie badania poznałem, i zanim rozmawiałem ze specjalistami, to wiele komend mówiło mi, że to jakaś bzdura, legenda, czym ja się w ogóle zajmuję. To sprawiło, że pomyślałem, że w ogóle temat na książkę jest bez sensu. Aż zadzwoniłem wreszcie do Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem, kiedy mi powiedziano, że oni nie potrzebują badań meteorologicznych, że doskonale wiedzą, kiedy będzie wiał Halny, bo od razu wzrasta liczba przypadków, nawet w tych takich skrajnych przypadkach o 30%. I wtedy się okazało właśnie jasno, że ten Halny rzeczywiście ma wpływ. Już dzisiaj po wszystkim, co zrobiłem, żeby napisać tę książkę, po wszystkich rozmowach, jakie przeprowadziłem, po wszystkich publikacjach, jakie przeczytałem, chociaż ich jest niedużo, nikt mnie nie przekona, że ten Halny wpływu nie wywołuje żadnego, że nie ma wpływu na
mimo
nas.
Mimo, że te badania nie zawsze to pokazują.
Tak, ale ma wpływ wyłącznie na górali, na tych, albo na Zakopiańczyków, bo to się tak, Zakopiańczycy to są ci, którzy się przeprowadzili do Zakopanego, a górale ci, którzy tam mieszkają z dziada, pradziada. Na nich ma wpływ. I na turystów też, którzy tam przybywają. Natomiast to jest bardzo określony, niewielki obszar i to nie jest też żadna jakaś rewelacja, żadna teoria spiskowa, dlatego że ogólnie rzecz biorąc, pogoda ma na nas wpływ. Nawet taki najprostszy przypadek, że jest zachmurzone niebo. No od razu, jak wstajemy rano i widzimy zachmurzone niebo, no czujemy się siłą rzeczy trochę gorzej, przynajmniej większość tak ma. Trochę mniej się chce pracować, trochę mniej się chce wstawać. Kiedy jest słońce, cieszymy się tym, wiadomo, no witamina D, ogólnie rzecz biorąc lepszy nastrój, bo jest cieplej, łatwiej stać z łóżka. No i Halny ma dokładnie tak samo, tyle że tych zjawisk jest więcej, bo to nie jest tylko temperatura, ale to jest też ciśnienie. To jest też wpływ, który ma każdy wiatr, jak patrzymy za okno i widzimy uginające się drzewa, no to ten wiatr też na nas jakoś wpływa. Więc po prostu Halny jest takim, on gromadzi wiele takich zjawisk meteorologicznych w sobie, a właściwie przed tym, jak on będzie wiał, to one się wtedy nawarstwiają i dlatego ma na nas wpływ. To nie jest tak, że to jest jakiś diabelski wiatr, mimo że legendy tak głoszą, tylko po prostu tych różnych nic w pogodzie, nagle w ciągu dnia, dwóch jest tyle, że no nie ma siły, on na nas wpływa.
Wiadomo, górale są dość krewką grupą i rośnie w nich, powiedział pan, że Halny może wpływać na melancholię, na wzrost melancholii, ale wpływa też na skłonność do agresji.
Tak, to jest dokładnie to samo, o czym mówiliśmy wcześniej. Znaczy nie melancholia, tylko to jest dokładnie to samo, że się zmieniamy wtedy troszkę. I każdy z górali...
A to nie jest tak, że ten Halny po prostu podkręca nasze naturalne skłonności?
Tak, trochę tak. No, powoduje, że to, co było powiedzmy na takim średnim poziomie, ma swoje jakieś takie najwyższe
poziomy...
Nad czym
byliśmy w stanie panować?
Tak, najwyższe poziomy w amplitudzie, po prostu. Mhm. To jest, jak, jeżeli nasz charakter, nasza osobowość, nasze stany są swego rodzaju sinusoidą, no to Halny powoduje, że to są te najwyższe stany w tej sinusoidzie. Szynki, knajpy, bary w Zakopanem zawsze przed Halnym są pełne. Tak jest do dzisiaj. Dzisiaj to trudniej zauważyć, bo są turyści, jest więcej ludzi, ale kiedyś to było bardzo zauważalne. Są osoby, które nazywa się takimi lokalnymi barometrami, dlatego że wtedy albo jeżeli mają zaburzenia psychiczne, to zaczynają, nie wiem, mówić do siebie, przeklinać, być trochę bardziej agresywni, ale wciąż nie, coś bardzo niebezpieczni. No, albo są po prostu pijani i chodzą po Zakopanem chwiejnym krokiem. I to widać, i to mi powiedział każdy góral, po czym też wiem, że to nie jest bajka, że niezależnie od tego, z kim rozmawiałem pod Tatrami, czy to był doktor medycyny, czy to był przyrodnik,
policjant.
Czy to był policjant, czy fotograf Tatrzańskiego Parku Narodowego, czy to był dyrektor wreszcie, też naukowiec swoją drogą, były dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, czy to był meteorolog, meteorolożka, która pochodzi z Warszawy, a się przeprowadziła. Każdy mówił, że ten wpływ jest. Jedni mówili, że większy, drudzy bardziej wierzyli w legendy, lubili te takie, jak poetka na przykład, lubili te takie bajania tam ich góralskie, ale drudzy zupełnie nie i też potwierdzali ten wpływ. Natomiast on nie jest tak legendarny, tak duży, jakbyśmy myśleli, ale jest.
Wrócimy jeszcze do naszej rozmowy za kilka minut. W Przed Hejnałem wracamy do rozmowy z panem Dawidem Górą, reportażystą, autorem m.in. publikacji Halny, wiatr, który niesie obłęd. Szereg arcyciekawych rozmów znalazło się w tej książce i sytuacji, opowieści o Halnym, ale nie tylko o Halnym, w ogóle o życiu w górach. Między innymi opowieść o obserwatorium, arcyciekawa. No, pretekstem był Halny, ale na dobrą sprawę mamy spojrzenie na to obserwatorium, do którego, no ilekroć wyjeżdżamy na ten Kasprowy, czy wychodzimy na Kasprowy, no chciałoby się tam zajrzeć. Już po przeczytaniu tej książki wiem, że lepiej tego nie robić, ale jest to takie miejsce magiczne pod wieloma względami.
Znowu powiedziała pani, użyła pani słowa, którego ja chciałem użyć. Tak, magiczne to jest właściwe słowo. To nie jest tak, że oni będą agresywni, ci meteorologowie.
Ale są asertywni.
Są asertywni, natomiast jak ja byłem w obserwatorium, to chyba już dwie pary turystów tam wlazły. No ale była taka pogoda, że meteorolożka Justyna zdecydowała się ich wpuścić, żeby się przebrali w środku. Była fatalna pogoda, deszcz i tak dalej. To też dlatego. No jak mamy pełne słońce i wiadomo, może tam nikomu się krzywda nie stanie, na tym Kasprowym jest dużo turystów, no to wtedy faktycznie lepiej nie pukać i nie przeszkadzać. Natomiast to jest miejsce magiczne. Ono jest z zewnątrz, wydaje się, znacznie mniejsze niż jest w rzeczywistości. To ma kilka pięter. Tam na samym dole są pokoje z łóżkami do spania. Na górze, i to widać, jest taka rotunda przepiękna, z której można wejść jeszcze wyżej do takiego miejsca jakby magazynu, trochę obserwatorium, ale jednocześnie miejsca, z którego można wyjść na taras, na którym są przyrządy badawcze. Ten taras w zimie jest praktycznie niewidoczny, bo on jest cały zasypany śniegiem. Zresztą teraz te przyrządy już są bardziej nowoczesne. Kiedyś to tam trzeba było co chwilę wychodzić, żeby ręcznie zbadać na przykład prędkość wiatru. I tam jest zawsze jedna osoba. Kiedy nie ma pogody i nie ma turystów, no to ta jedna osoba na tym szczycie siedzi w tym dużym, naprawdę bardzo dużym pomieszczeniu, no i przesyła synopy, czyli takie zakodowane informacje o tym, jaka jest prędkość wiatru, jaka jest wilgotność powietrza. Widzi od razu, czy jest halny faktycznie, czy nie. No ja sobie tam siedziałem razem z Justyną i przeglądałem synopy, żeby mieć najnowsze informacje, najbardziej aktualne o tym, ile tych halnych jest i kiedy wiały ostatnio. No i wtedy się też przekonałem, że tych halnych nie ma wcale tak dużo, jak się mówi. No jest to piękne miejsce. Jeżeli tylko, nie wiem, jakimś cudem mam jakiegoś znajomego, który zna się z którymś z meteorologów, no to warto go namówić, żeby nas tam wpuścił, bo to naprawdę fajne miejsce. Zresztą, jak nie ma turystów, tam czasami podchodzą świstaki.
Kozice.
Pod okno kozice. Bardzo fajne, miłe zwierzątka. Są też ludzie, którzy na przykład robią sobie różne challenge i wychodzą na dach, no ale to już jest zupełnie inna historia.
Zabawna historia, którą opowiada pani Justyna, jak pewien Amerykanin zrobił sobie challenge, żeby wyjść, a potem oczekiwał pomocy, żeby zejść, a pani Justyna powiedziała, że jak challenge, to challenge.
Właśnie tak.
W książce znajdziemy także opis wypadków związanych z pracą w obserwatorium, bo kiedy jest dobra pogoda, to osoby, które tam pracują, wyjeżdżają kolejką. Ale jak wiemy, w czasie silnego wiatru kolejka nie działa. I wtedy pracownicy tak czy inaczej muszą się stawić w pracy i wychodzą na Kasprowy pieszo. Ja też wychodziłam na Kasprowy nieraz pieszo z nartami na grzbiecie, dlatego że kolejka do kolejki była za duża. Ale co innego jest wychodzić w dobrą pogodę, nawet zimą i nawet z obciążeniem, jakim są narty, a co innego wychodzić w niepogodę.
To prawda, ja jak wychodziłem na Kasprowy, żeby spotkać się z Justyną i pogadać o halnym, to pogoda była słaba, bo lało. Po prostu był dość spory wiatr. Zresztą później się zaczęła burza, więc całe szczęście, że dotarłem na czas. Ale już wtedy zobaczyłem, jaka różnica jest, kiedy wychodzi się w trudniejszych, tylko trochę trudniejszych warunkach, a w takich zupełnie komfortowych. No i pomyślałem sobie, że wychodzenie w zimie to musi być jakiś hardcore totalny. Może nie w samej zimie, bo są ludzie, którzy zimą wychodzą, ale w zimie, kiedy jest jeszcze do tego sypiący śnieg wciąż, kiedy jest duży wiatr, no to jest naprawdę masakra. No i zdarzają się historie takie, że o ile wyjście na Kasprowy to nigdy nie jest problem, o tyle zimą wychodzą po kilka godzin, muszą ściągać narty, mijają ludzi, których tam w ogóle nie powinno być, wtedy zawsze trzeba podjąć decyzję, czy im pomóc, czy wymagają pomocy, czy nie, czy przecież mamy zaraz dyżur się zaczyna. No i są różne historie. No jedna z obserwatorek przypłaciła życiem takie wychodzenie.
I takie poczucie obowiązku, że Kasprowy. Jednak muszę stawić się na dyżurze.
Tak, mimo że kolega Apoloniusz Rajwa, z którym rozmawiałem, sugerował, żeby jednak nie wychodziła. No ona zdecydowała się wyjść. Przypuszczam, że rodzina pani jeszcze żyje, więc ja nie chcę przesądzać. No i widziałem akt tej sprawy. Tam było dużo mówienia zaraz po tej sprawie o tym, że ratownicy mogli zrobić więcej, że mogli nie przerwać poszukiwań, że może Apoloniusz Rajwa mógł zrobić więcej i tak dalej. No ale on jasno powiedział, że podał jej pewien komunikat. No w górach jesteśmy odpowiedzialni za siebie, niestety, zawsze. Szczególnie w tych wyższych jeszcze nawet niż Tatry górach, ale w Tatrach też. No i tyle. No tyle mogę powiedzieć, że to się wydarzyło faktycznie. No i Apoloniusz Rajwa też swoją drogą, ten, który opowiadał mi o historii tej swojej koleżanki, miał sytuację, kiedy mało brakowało, a przypłaciłby życiem również, bo wpadał ciągle w zaspy. Ostatkiem sił zapukał do drzwi obserwatorium, został wciągnięty przez kolegów. On mi trochę okroił tę historię, bo chyba nie chciał, mimo że dzisiaj już jest sędziwym starszym panem, to chyba nie chciał nawet po tylu latach pokazywać, jak głupio zrobił, że w ogóle się zdecydował wychodzić, ale naprawdę był już u krańca swoich możliwości, u kresu swoich możliwości i wciągnięty przez kolegów godzinę tam dogorywał, aż wreszcie ta ciepła herbata, chyba nie góralska, po prostu ciepła herbata, bo w takich przypadkach to jednak lepsza, zwykła ciepła herbata, pomogła mu i po godzinie, po dwóch godzinach dopiero jakoś tak mógł się zabrać do jakiejkolwiek pracy.
Tak, książka pokazuje też, że Tatry, które są górami wysokimi, ale nie aż tak wysokimi jak choćby Alpy, czy Himalaje, czy inne pasma górskie, to jednak są bardzo niebezpieczne i w momencie, kiedy zmienia się pogoda, no te zagrożenia błyskawicznie stają się takimi śmiertelnymi zagrożeniami.
Oczywiście, trzeba mieć doświadczenie, trzeba wiedzieć, kiedy wychodzić w te Tatry, no i z kim. Ja uwielbiam Tatry i teraz niestety mieszkam, znaczy teraz mieszkam pod Warszawą. No mówię niestety, bo kocham Kraków i kocham góry, a teraz mam dalej do moich ukochanych miejsc, ale tam też dobrze mi się mieszka. Warszawa to fajne miasto. Natomiast wielokrotnie chodząc po Tatrach, spotykałem takie obrazki rodziców, którzy chodzili z dziećmi. No ja też byłem z synem na Czarnym Stawie pod Rysami na przykład, kiedy miał tam 5 lat, no ale widziałem, że ma możliwość, żeby wyjść. Poza tym ten szlak nie jest trudny, tam jest taka, jest jakieś tam małe przewyższenie, jak się wychodzi z Morskiego Oka do Czarnego Stawu pod Rysami.
Są tam schody takie kamienne, dla dziecka mogą być trudne.
Tak, ale wiedziałem, że on sobie z tym poradzi i poradził sobie. Natomiast widziałem na przełęczy pod Chłopkiem nieraz dzieci. Widziałem dziewczynę w wieku tam na oko gdzieś powiedzmy 10-12 lat, która na pionowej ścianie, gdzie był łańcuch i musiała się zaprzeć nogami, a nad nią był ojciec, płakała i prosiła ojca, żeby się cofnąć. No tam już nie ma gdzie się cofnąć. No trzeba już iść do przodu. Po prostu trzeba najpierw pomyśleć, żeby nie iść i żeby iść tam, gdzie mamy tyle sił, żeby sobie z tym szlakiem poradzić. I dlatego nie ma co lekceważyć Tatr. Naprawdę, ja zaczynałem od Kasprowego właśnie, a nawet można powiedzieć, że od Gubałówki, później dopiero przed Giewont. Piękny szczyt, szkoda, że są kolejki na Giewont i tam no niestety nie zobaczymy Tatr takich, jakimi są w rzeczywistości, bo zobaczymy mnóstwo ludzi dookoła siebie zamiast pięknych widoków, ale później dopiero Przełęcz pod Chłopkiem, na samym końcu Orla Perć, na raz albo na dwa razy, najlepiej na dwa razy na początek. To jest szlak, który może nie jest jakiś nie wiadomo jak trudny technicznie, ale są takie ekspozycje, że osoba z nawet niewielkim lękiem wysokości będzie się czuła tam naprawdę słabo. Kazalnica, przez którą się przechodzi szlakiem na Przełęcz pod Chłopkiem, też jest fenomenalnym miejscem i też trudnym, więc też trzeba uważać. Ale na przykład pięknym, majestatycznym szczytem, na którym nie trzeba mieć jakiegoś gigantycznego doświadczenia, jest Kościelec. Tam można się zapoznać z wysokością, z ekspozycjami, a jednocześnie nie narażać się jakoś nie wiadomo jak, ale też trzeba mieć trochę doświadczenia. No oczywiście już nie mówię o takich sytuacjach jak te klapki i tak dalej, wychodzenie w klapkach, bo nawet...
Ale ten mit odczarowują trochę pana rozmówcy mówią, tak, że wbrew pozorom to wcale te wypadki, o których tyle słyszymy, to najczęściej są osoby naprawdę z dużym doświadczeniem, które albo zgubiła rutyna, albo po prostu zdarzyło się coś nieprzewidywalnego.
Tak, w ogóle to prowcy bardzo rzadko krytykują turystów. To jest fajne z ich strony. Oni często mówią, że no, po pierwsze ci turyści trochę dają im chleb, może niekoniecznie to prowcom, ale w ogóle góralom, no, czyli im tam po części pewnie też. A po drugie, na tylu turystów, którzy odwiedzają Tatry, te wypadki zdarzają się jednak stosunkowo rzadko. A szczególnie rzadko te, które wynikają już z kompletnej głupoty. Czyli wychodzenia w klapkach na przykład. No ale to też się zdarza. I jeżeli toprowcy nie chcą tego napiętnować, no to róbmy to mimo wszystko, przynajmniej raz na czas, my, żeby komuś nie przyszło do głowy, żeby założyć jakieś dziwne obuwie w Tatry. Wychodzenie na Morskie Oko to nie jest problem. Tam, jeżeli chcemy chociaż trochę, no tam za dużo Tatr się nie poczuje, ale już są ładne widoki spod Morskiego Oka. Zresztą można spod schroniska dosłownie 100 metrów, 200 metrów tam przejść trochę dalej i już jesteśmy sami, bez tego tłumu ludzi. No to idźmy tam, jeżeli nie mamy doświadczenia, jeżeli chcemy trochę Tatr zobaczyć. A jeżeli czujemy się na siłach, mamy odpowiednie wyposażenie, wcale nie takie drogie, po prostu buty trekkingowe i tyle, no to chodźmy trochę wyżej. Ale z doświadczeniem już na tym Morskim Oku i z głową na karku, po prostu.
A ja dorzucę jeszcze apel o niezabieranie dzieci w nosidełkach w góry, bo to też... Widywałam takie sceny, a przecież my też możemy się poślizgnąć.
Oczywiście.
Bardzo dziękuję. Pan Dawid Góra, autor publikacji Halny, Wiatr, który niesie obłęd. Mam dla państwa egzemplarze tej książki, także proszę pisać hejnał@radiokraków.pl, bo w tej książce szereg cudownych opowieści i toprowców, i pracowników obserwatorium, i dyrektora, byłego dyrektora już Tatrzańskiego Parku Narodowego. No, mnóstwo fantastycznych...
O pięknym nazwisku Skawiński. Ja przez całe życie mieszkałem w Skawinie, więc to dużo kół się, mam wrażenie, zamyka w tej książce takich ciekawych.
Pan Dawid Góra, bardzo dziękuję.
Dziękuję.